wielką radością staję przed Wami, bracia i siostry, w nowym roku, w nowym miejscu, by kontynuować rozważanie kazania na górze, nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa, tego zrębu nauki, tego głównego szkieletu Jego nauki, bo wielu biblistów stoi na stanowisku, że gdyby mieć tylko te trzy rozdziały Ewangelii Mateusza, 5, 6 i 7 rozdział, to wiedzielibyśmy wszystko tak naprawdę, co jest potrzebne, by naśladować Pana i na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Jesteśmy przecież pod wrażeniem słów Pana Jezusa, jak mądre, jak celne są Jego stwierdzenia i jak inne niż ten świat, niż mądrość tego świata, niż religia tego świata proponuje. Ostatnio zajmujemy się spojrzeniem Pana Jezusa na niektóre pouczenia z zakonu mojżeszowego i poznajemy Jego stosunek, Jego rozumienie tych fragmentów. Ostatnio mówiliśmy o tym pouczeniu odnośnie prawa odpłaty. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, mówi Jezus, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi, a temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nimi dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I mówiliśmy, że tak naprawdę zawsze to było w sercu Boga odnośnie do człowieka, żeby człowiek był dla drugiego człowieka właśnie kimś takim, tak nastawiony do drugiego człowieka. Nawet w okresie Starego Testamentu, gdy obowiązywała Tora, a w niej właśnie to pouczenie oko za oko, ząb za ząb, czyli prawo odpłaty, to już i wtedy Bóg oczywiście nadał to przykazanie odnośnie odpłaty oko za oko, ząb za ząb, ale dlatego, że w ludziach narosła taka chęć zemsty, taka chęć odwetu, że trzeba było to ograniczyć. I prawo odpłaty lex talionis ograniczało zemstę, ale nie było celem, który Bóg chciał osiągnąć w sercach ludzi. Bóg zawsze chciał, żeby ludzie byli dla siebie serdeczni, życzliwi, żeby byli gotowi ponosić nawet ewentualnie krzywdę. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. Czytaliśmy w 3 Mojżeszowej 19:18. Jeśli łaknie Twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Czytamy w Księdze Przypowieści Salomona w 25 rozdziale. Z tego rodzaju myśli były w Starym Testamencie. To o nadstawieniu drugiego policzka, o wyciągnięciu ręki do nawet do nieprzyjaciela, o zachowanie życzliwości. Oczywiście Pan Jezus tę myśl, to pragnienie Boże w tym, co żeśmy przeczytali w kazaniu na górze, mocno wyeksponował i mówił o tym, żeby mieć taką postawę, że kiedy ktoś nas krzywdzi, żebyśmy nie tylko nie mieli, nie przychodziły nam myśli o odwecie, ale żebyśmy byli gotowi ponieść jeszcze większą krzywdę. A cóż to? A cóż to się stanie, jeśli byśmy mieli jeszcze większą krzywdę ponieść? Jeśli ktoś od nas czegoś żąda, to żebyśmy byli gotowi dać mu jeszcze więcej, a nie trzymać kurczowo i próbować, żeby nam nie wyrwał. A jeśli już wyrywa, to żeby ani jemu nie było, ani nam, żeby nie było. Niech się zniszczy, a nie nam. Tylko żebyśmy byli gotowi dać więcej. Jeśli ktoś żąda od nas, żebyśmy szli jedną milę, byśmy byli gotowi iść i dwie. I teraz przechodzimy do ostatniego takiego przykładu, którym się Pan Jezus posługuje, żeby pokazać swój stosunek do zakonu. Czytamy od 43 wersetu do 45. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dalej czytamy 46 werset. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Więc oczywiście Pan Jezus nawiązuje w tym fragmencie do fragmentu Tory, do przykazania z Tory, który już odczytaliśmy wcześniej, ale jeszcze sobie to raz powtórzmy. Trzecia Mojżeszowa, 19:18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. I na czym polega istota tego przykazania? Otóż w tym przykazaniu, jak widzimy, Pan nakazuje właściwą postawę, serdeczną, pozytywną postawę w stosunku do swoich rodaków. Dla każdego Izraelity Bóg nakazywał, żeby był w porządku w stosunku do swoich rodaków. Jeszcze wcześniejsze wersety mówią, nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego, czyli tam wśród pogan możesz ewentualnie, ale wśród swojego ludu nie będziesz i nie będziesz nastawał na życie bliźniego, swego bliźniego. Jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. I to wszystkie te przykazania, one koncentrowały się na tym, że Żyd nie mógł być dla Żyda wilkiem, że miał być zawsze przyjacielem. Nawet jeśli się trafiła jakaś czarna owca, to inni mieli go dobrocią załatwiać. Mieli być dla niego nadal życzliwi. Nie wolno było, żeby bracia Żydzi, żeby się ze sobą brali za łby, żeby walczyli. Raczej chodziło o to, że zawsze ma jeden drugiego wspierać, nawet jeżeli ktoś się tam zachował nie jak należy. I Pan Jezus w tym fragmencie nie jest wyraźnie napisane to, co przeczytaliśmy. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, bo to jest napisane, no nie, żeśmy to przeczytali. A będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, tego już nie, tego nie przeczytaliśmy tam w tej torze. A Pan Jezus mówi, słyszeliście, że tak powiedziano, że będziesz miłował swojego bliźniego, swojego brata, a będziesz miał w nienawiści swojego nieprzyjaciela. A skąd taki pomysł, że tak było powiedziane? No i Jezus to wiedział. Wiedział, Jezus rozumiał myśl tego przykazania. Ono skupiało się na tym, żeby najpierw ludzie, ten naród wybrany, nauczył się miłować swoich rodaków. No wiecie, jak się trzeba kogoś nauczyć wszystkiego, to trzeba od czegoś zacząć. Nie mogę od razu kochać całego świata, najpierw muszę kochać swoich bliskich. Najpierw im mam okazać miłość, a nie, że ja wyjdę, powiem, Polsko, ja cię kocham, całą Polskę kocham. Najpierw pokochaj swoje dziecko, swojego męża, swojego sąsiada, najpierw swoich bliskich pokochaj. I taka była myśl, że Bóg najpierw chciał nauczyć Żydów, żeby oni, tych naród wybrany, bo przecież z nimi pracował, ich wybrał, ich prowadził i im nadał swoje przykazania, żeby się nauczyli miłować swoich bliźnich. A żeby to lepiej mogło wyjść, żeby ta nauka miłości wzajemnej miała jakiś sukces, to trzeba było trzymać dystans do pogańskich narodów. I w Biblii pojawiają się takie przebłyski, takie wątki, że Żydzi właśnie byli zobowiązani, żeby się mocno trzymali razem, a tych, którzy im zagrażali ich jedności, tym, którzy mogli zaszkodzić ich duchowemu wzrostowi i poziomowi, mieli się trzymać z daleka, a nawet ich, zobaczcie, jest takie miejsce. 4 Mojżeszowa 25:17. odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich, gdyż oni odnoszą się wrogo do was przez swoje knowania. To jest szokujące słowo, no nie? Ale ono pokazuje tę myśl, którą Jezus wyłuskał w kazaniu na górze, że będziesz miłował swojego bliźniego, a będziesz miał w nienawiści swojego nieprzyjaciela. To był ten poziom, ten czas tej Bożej edukacji, czy jakby powiedzieć, dla swojego narodu, żeby zachować te warunki do tego, żeby Izrael mógł się skonsolidować, wydać właściwe świadectwo. Oczywiście przez z powodu nieposłuszeństwa Izraela, z powodu ich grzechów, odstępstwa od Boga, to nie wyszło, to wiemy. Ale wracamy do tego, co powiedział Pan. Przywołuje to przykazanie, 43 werset, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, a ja wam powiadam. Tak było kiedyś, a ja wam powiadam. I na czym polega to nowum jezusowe w podejściu do tego przykazania? Na czym polega to, a ja wam powiadam? No więc, po pierwsze, trzeba nam tutaj wychwycić różnicę, jaka zachodzi w pojęciu miłości, ponieważ polskie słowo miłość, no jest jedno i opisuje najrozmaitsze stany, a w języku greckim jest użyte słowo agape. Dla odróżnienia od innych miłości, rodzajów miłości, które język grecki opisuje. Króciutko, no ci, co się interesują zagadnieniem, to już to znają, ale dla przypomnienia są cztery greckie słowa, które opisują miłość. Greckie słowo storge, które opisuje miłość rodzinną, miłość do najbliższych według ciała. Jak jest ktoś twój, twoje dziecko, to byś, choćby nie wiem, ci po głowie chodziło, choćby ci nas rodziło, choćby ci coś tego, ale to jest twoje kochane dziecko, to inaczej, no inaczej się patrzy, swoje kochasz. Drugie to może byś, nie wiem co zrobił, rozdarł na szczępy, ale to moje kochane. To... A mój wnuczek, ojejku, jak ja kocham mojego wnuczka, ojejku, jaki jestem stęskniony, no bo to mój wnuczek, no po prostu. Chociaż może być chłobus, może nie wiem co, ale to mój, to mój. Jest to uczucie? Do swego. Choćby nie wiem co, to jednak tam swój do swego ciągnie. To jest właśnie storge, miłość rodzinna, miłość, która wiąże się z takim przywiązaniem, z takim byciem razem, z takim, że tak, to może się za łby biorą, ale się rozjadą na tydzień, już tęsknią, SMS-y piszą, już nie mogę być ciebie wytrzymać. Ja pamiętam, jak miałem te lat 18, miałem młodszych braci, ojejku, no tragedia była z nimi wytrzymać w jednym pokoju, bo w jednym pokoiku malutkim mieszkaliśmy. Ale jak pojechałem do Warszawy, pobyłem tam z miesiąc w tej szkole biblijnej, jak mnie wzięło. Gdzieś wyszukałem jakieś czarno-białą fotografię, nad łóżkiem zawiesiłem na tego brata jednego, drugiego patrzyłem takim maślanym wzrokiem. Ja bym chciał się znowu, już chciałbym, żeby z nimi się zobaczyć. Stęskniony już był. To właśnie ta miłość storga. To jest to. Drugi rodzaj miłości to miłość eros. Greckie słowo eros to jest pociąg, zauroczenie płcią przeciwną. To, co się robi z człowiekiem, z mężczyzną i z kobietą, jak przychodzi czas miłowania, jak Pismo Święte mówi. Przedtem na dziewczynę patrzeć nie mógł. Miał lat 13, to po prostu alergia całkowita. A wystarczyło, że upłynęło 2 lata, więcej czy 3. Cudo. Bez kobiety żyć się nie da. Ojej, coś za uroczenie. Świata poza nią nie widzi, świata poza nim nie widzi. Po prostu wszystko różowe się zrobiło, bo po prostu ta miłość, miłość eros. Miłość eros to jest miłość jak najbardziej piękna i wcale nie musi być taka zła. Trzeci rodzaj miłości to miłość filia, greckie słowo filia, które opisuje najpiękniejsze stany, jakie może człowiek mieć do człowieka, mianowicie przyjaźń. To, co najwznieślejsze, co łączy ludzi, którzy czasem są, wcale nie są żadnymi krewnymi, wcale się nie zauroczyli sobą ze względu na płeć, ale po prostu zaprzyjaźnili się. I są dobry przyjaciel, lepszy niż brat, Pismo mówi, przyjaźnią się, ciągnie ich do siebie, że oni razem to by, nie wiem, wszystko mogli robić, bo się po prostu trzymają, nadają na tej samej fali, czują się. To jest piękne, najpiękniejsze, najwznieślejsze, co może się pojawić między ludźmi. Taka miłość była między Dawidem i Jonatanem. Miłość filia. I czwarty rodzaj miłości to miłość agape. Miłość bezwarunkowa. Miłość niepowodowana ani więzami rodzinnymi, ani przyjaźnią, ani zauroczeniem seksualnym, płciowym. Po prostu miłość bezwarunkowa. Miłość, która bierze się z decyzji, z postanowienia, która nakazuje woli, że tak ma być, tak postanawiam, będę miłował, będę życzliwy, choćby nie wiem co. Nie jesteście w stanie mnie zniechęcić w miłości agape. Każdej innej byście mogli, ale nie w tej, bo to miłość bezwarunkowa. To jest miłość, którą miłuje nas Bóg. Bóg nas miłuje miłością agape. Choćbyśmy nie wiem co zrobili, Bóg nas nie przestanie kochać. Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej, mówi Słowo Boże. I właśnie Jezus miał na myśli miłość agape, gdy mówi o tym miłowaniu wrogów. Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Nie ma tak, że słoneczko wzeszło u mnie nad przeróbką 20, a nad 22 już ciemno. Albo odwrotnie. Nie. Po prostu jak wschodzi, to wschodzi wszędzie. Dla wszystkich i dla bezbożnych świeci, i dla pobożnych. A deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jak się jedzie, to nie widzi, że tutaj suchutkie, a tu zwilżone, tylko jak zwilżone to wszystko i jak. Tak jest. Czasem gdzieś się zdarza, jak granica chmury, no to tak może być, nie? Ale myśl jest taka, że Bóg jest dobry dla wszystkich. Pan oczekuje wobec tego od nas, żebyśmy miłowali nieprzyjaciół, żebyśmy byli do Niego podobni w tej naszej postawie do ludzi, którzy są często dla nas bardzo nieprzyjemni, wrogo nastawieni. Ale uwaga, nie oczekuje od nas i nie wzywa nas do tego, żebyśmy miłowali naszych przeciwników, naszych nieprzyjaciół tak, jak miłujemy naszych najbliższych według ciała, jak ja miłuję mojego wnuczka, to że ja mam tak samo miłować mojego wroga. Nie, nie wzywa nas Pan Jezus do tego, że mamy obdarzać takimi samymi uczuciami tych naszych nieprzyjaciół, jak swoich ukochanych. Jezus odróżnia tę sprawę. Tutaj mamy, powinniśmy uchwycić tę myśl. Bo zobaczcie, jaka jest istota tych trzech wcześniejszych rodzajów miłości. Miłości storge, miłości fileo i miłości eros. Jaka jest ich istota? Tego rodzaju miłość jest zawsze powiązana z jakimiś emocjami, uczuciami pozytywnymi, z jakimś coś, co jest w sercu, co jest instynktem wręcz, co bierze się z tej chemii, jaka się wytwarza w nas, gdy patrzymy jedni na drugich właśnie w sferze tych trzech rodzajów miłości. I prawda jest taka, że my nie potrafimy się inaczej specjalnie zachować, jeżeli jesteśmy ogarnięci miłością fileo, czy miłością storge, czy miłością eros. My nie potrafimy nie kochać. No nie może nienawidzić, nie może nie lubić, nie może, bo to jest w środku, to jest instynkt. Jak patrzę na mojego syna, to choćby nie wiem, co mi powiedział, ja go miłuję dalej, no bo po prostu nie mogę go nie miłować. A jeśli chodzi o miłość agape, to jest miłość, która się bierze z decyzji. Te trzy rodzaje miłości, to jesteśmy na nią niejako skazani, bo jak jesteśmy, mamy swoich bliskich, to choćby nawet nie wiem, co nam robili, my je nam kochamy. Nie? Miłość agape to jest miłość związana z decyzją. To zwycięstwo nad tym, co naturalne i co instynktowne. To jest dojrzała miłość, to jest miłość, która panuje nad tymi normalnymi instynktami, która się nie poddaje temu. To jest miłość, która bierze się z woli, z decyzji. I dlaczego Bóg wzywa nas do okazywania miłości agape również naszym nieprzyjaciołom, w ogóle wszystkim. Bo tylko wtedy stajemy się doskonali. Pan Jezus powiedział, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Albo jeszcze dalej, 48 werset. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I tutaj jest ta myśl, którą się wczoraj dzieliłem na grupie domowej. Właśnie Pan chce, to było zawsze Jego zamiarem, żeby człowiek chodzący po ziemi stawał się podobny do Stwórcy, podobny do samego Boga. Gdy Bóg stwarzał człowieka, powiedział tak: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. No przecież nie w sensie fizycznym, no nie, bo Bóg jest duchem. Nie chodzi o to, że ludzie mają się tak zrobić, żeby być podobni do Boga, bo Bóg nie ma żadnego kształtu zewnętrznego, żadnego wyrazu twarzy, ani coś tam, nie? Ani fryzury, nie ma niczego takiego. Nie można w ogóle żadnego podobieństwa Bożego w tym sensie robić nawet, to jest zakazane. A mamy być podobni do Niego. O co chodzi? Właśnie mamy być do Niego podobni w Jego postawie, w Jego miłości. To było zawsze Bożym zamiarem od samego początku. I to Bóg postanowił zrealizować w pełni poprzez posłanie na ten świat Syna swego Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, czyli jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go nam. I tych, których, jest powiedziane w Rzymian 8:20, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Czyli zamiarem Bożym jest to, co oczywiście przez całe wieki nie mogło być zrealizowane z powodu grzechu, ale teraz Bóg w Chrystusie Jezusie chce mieć wielu takich, którzy będą podobni do Niego. Przez naśladowanie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. On chce, żebyśmy byli jako... Bądźcie wtedy doskonali, jak Ojciec wasz w niebiesiach doskonały jest. Jaki jest Bóg? No właśnie tutaj tkwi sedno tej doskonałości. Bo właśnie ta doskonałość w życiu człowieka polega na tym, że on ustawia się, żeby być podobny do Boga. To na tym polega ta doskonałość. Że my oczywiście ograniczeni, oczywiście daleko pobłądziliśmy w swoich grzechach, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostajemy pociągnięci do tego, żebyśmy zapragnęli, żebyśmy nosili w sobie to pragnienie, że chcę być taki jak Jezus. Chcę być podobny do Jezusa. Chcę się stawać codziennie taki jak Jezus. Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz w niebie doskonały jest, mówi Jezus, mówiąc o tym, że mają się przestawić w tym swoim myśleniu, w swoich postawach do swoich przeciwników, że mają być pełni miłosierdzia, życzliwości, serdeczności nawet dla swoich przeciwników. Pamiętamy, jak Pan Jezus powiedział temu bogatemu młodzieńcowi, który przyszedł i tam chciał mieć dar życia wiecznego, i mówi o tych przykazaniach, że on nie wszystkie wypełnia, a Jezus mówi, jeśli chcesz być doskonały, czyli jeśli chcesz osiągnąć to, bo to jest greckie słowo teleios, co znaczy dopełnić, spełnić, osiągnąć cel. Cel jest taki, że masz się stać podobny do Boga, nie? Bo to jest celem naszym. Celem stworzenia jest, żebyśmy obrazowali Boga. Jeśli chcesz być doskonały, mówi Jezus, to musi się odwiązać od tego materialnego i przyjść i mnie naśladować. Stawać się taki jak ja. Stąd właśnie to wezwanie Pana Jezusa, które w Ewangelii Łukasza, a trzeba nam wiedzieć, że ewangelista Łukasz również przywołuje część tych mów, tej nauki Chrystusa Pana, które my rozważamy w ramach tak zwanego kazania na górze. I w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale czytamy od 32 wersetu tę, jak gdyby Łukaszową wersję kazania, czyli przekaz Łukasza. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, Na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Oto wyższa szkoła jazdy, oczywiście. Nie każdego na to stać. Nie każdy jest gotów. No jak pożyczyłem, to powinien oddać. No jak? Jak ja mam dać? On chce, to ja mam muszę od razu dać, co głupi jestem. Jak mogę być życzliwy dla kogoś takiego, kto takie krzywdy robi i taki jest wredny i tak dalej? No mogę być na poziomie normalnym, tak zwanym normalnym. Jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Jak miło, to też będę miły. Jak mi pomożesz, to ja ci też kiedyś pomogę. I tak dalej. No mogę. Ale to nie jest ten poziom. To nie jest ta klasa. To nie jest to, o co chodzi Jezusowi. Bo Jezus chce, żeby Jego uczniowie nabrali takich cech, jakie ma Ojciec w stosunku do grzeszników. A grzesznicy, a ja i ty, a jeszcze inni grzesznicy. Jak daleko odeszliśmy, jak żeśmy okazali posłuszeństwo Bogu. Jak żeśmy się liczyli z Jego głosu, jak żeśmy się wywiązali ze wszystkiego. W żaden sposób żeśmy się nie wywiązali. A On nas ukochał. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A za kogo? Za ten świat, za tych grzeszników, za nas, byle jakich. To ponad nasze zrozumienie. Ale właśnie i mamy stawać się podobni do Boga w stosunku do ludzi. I żadna sztuka, jak jesteśmy dobrzy, mili dla tych, którzy są nam mili. Żadna sztuka, jak żona kocha męża, który ją kocha i kwiatki jej przynosi. Żadna sztuka, jak mąż kocha żonę, która mu obiadki robi i tak i miło go wita w drzwiach i tak dalej. Ale jest sztuka i o to chodzi. I w tym kazaniu na górze, tutaj, w tym fragmencie o to chodzi. Żeby nawet jeśli żona jest po prostu bez kiedy, nie podchodź, to mąż powinien w sposób niestrudzony miłować taką żonę miłością agapę. Miłością, która się nie da zbić z tropu. I żona, choćby mąż, nie wiem, jaki był nieposłuszny słowu, choćby nie wiem, jaki był grzeszny, choćby nie wiem, jaki był gburowaty i tak dalej, żona ma miłować męża w sposób niestrudzony, zachowywać życzliwość, serdeczność, uśmiechnąć się, wyciągnąć rękę, nie nosić urazu, nie naburmuszać się, żadnych cichych dni robić i tak dalej. I tak dalej, i z sąsiadami, i z współpracownikami w pracy, i z ludźmi na ulicy. Tacy mają być uczniowie Jezusa. Jest to możliwe? Jezus nie oczekuje od nas niemożliwych rzeczy. Jeśli chcemy być doskonali, jeśli chcemy być zwani synami Bożymi, jeśli chcemy spełnić ten zamiar Boży, a Bóg przeznaczył nas do tego, żebyśmy się stali podobni do Jezusa. Nie myślcie, że kogokolwiek z nas Duch Święty pociągnął, pobudził, powołał rok, czy 5 lat, czy 20 lat temu po to, żebyśmy sobie tylko po prostu wzięli Ewangelię, pomodlili się sobie lepiej i żyli, żeby nam było dobrze. Bóg nas powołał, wybrał nas z tego świata po to, że chce w nas zobaczyć swój obraz. To jest nasze zadanie. To nie to, że mamy po prostu tak, jak ludzie są mili dla nas, to my też mili. To taki miły zbór stworzymy, będzie tak słodziutko, będzie tak przyjemnie. A jak ktoś komuś podpadnie, to trzaśnie drzwiami, wyjdzie i pójdzie i powie, ach, tutaj mnie nie lubią, albo mnie nie słuchają, nie wzięli pod uwagę tego, tak jak to jeden z braci tu kiedyś mi powiedział, że on uważa, że należy tak i tak zrobić. Ja tak nie zrobiłem, to on trzasnął drzwiami i powiedział, jak ty mnie nie słuchasz, to ja jestem ty. No i już. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy stawali się podobni do Pana Jezusa. A żeby się to stało, to musi nas kruszyć. To potrzebujemy siebie nawzajem. to dużo bardziej pożyteczni są w zborze nie ci, którzy nam mówią, jaki jesteś miły, jak cię kocham, jaki jesteś dobry, jak tego. Dlatego wykształtowania obrazu Syna Bożego w nas dużo bardziej pożyteczna jest wredna żona, wredny mąż, nieprzyjemny brat czy siostra i tak dalej, bo to powoduje, że my się utrzymy tej postawy Syna Bożego. Jeśli się otaczają nas ludzie, którzy nam różne krzywdy robią, którzy nas nie rozumieją, to jest dla nas szansa, powinniśmy to tak potraktować, że to jest szansa, żeby w nas charakter Syna Bożego się mógł objawić jak najprędzej. Może to przewrotnie brzmi w waszych uszach, ale taka jest prawda. Oczywiście my wolimy miłego męża, miłą żonę, miłe dzieci, miłych rodziców, my wolimy takich. I braci i siostry miłych, co kawkę podadzą i będzie przyjemnie w ogóle. I zaproszą. Takich wolimy. Ale oni nam nie służą tak bardzo temu, żebyśmy się stali doskonali. Bo w takim wypadku, to już nieraz mówię, jeśli są mili wokół nas sami, to możemy przez całe lata nosić w sobie starą naturę i ona nie jest tknięta, aż któregoś dnia wylezie szybko z worka, że niby była taka siostra, niby taki miły brat, nawet kazania ładne mówił, a wyszło, że on jest po prostu nieprzemieniony na obraz Chrystusa, bo wystarczyło, że ktoś go dotknął do żywego, a on syknął jak żmija i koń skończyło się. Więc spójrzmy na to w ten sposób. Pan Jezus mówi tutaj, kiedy koncentruje uwagę swoich uczniów zebranych wokół Niego na tym wzgórzu nad Jeziorem Galilejskim, na przeciwników, na wrogów. I mówi, to jest języczek uwagi, bo miłowanie przyjaciół i tak dalej to żadna sztuka, to poganie po drugiej stronie jeziora potrafią robić. Ale wy jesteście powołani, wezwani do czegoś więcej, do tego, żeby być pełnym życzliwości, niestrudzonej życzliwości do ludzi, którzy was krzywdzą, którzy wam przykrości robią. Jest to jasne, bracia i siostry? Już nie będę więcej tego powtarzał. Podsumujmy. Ten fragment kazania na górze, w którym Jezus pokazał swój stosunek do zakonu. Zakon mówił, po pierwsze, czytaliśmy wcześniej, nie będziesz mordował. A Jezus nawet się nie gniewa i na swojego bliźniego, bo z powodu tego gniewu już pojawiają się w twoim sercu stany, uczucia, które zasmucają Boga. Zakon mówił, nie będziesz cudzołożył, a Jezus nawet nie patrz na kobietę z takim nastawieniem, z takim zamiarem, bo już popełniasz cudzołóstwo w sercu swoim. Zakon mówił, jeżeli chcesz opuścić żonę, to daj jej list rozwodowy. Zakon porządkował tę kwestię w jakimś stopniu. A Jezus mówi, opuszczając żonę za wyjątkiem cudzołóstwa, stajesz się winny cudzołóstwa nie tylko jej, ale i człowieka, który się nią potem zainteresuje, jak ją zostawisz. I grzech się pomnoży, więc nawet nie myśl o tym, żeby opuszczać swoją żonę czy swojego męża, tylko się z nią jednaj. Zakon mówił, nie przysięgaj przewrotnie, powołując się na Boga, bądź unikając wspominania Jego imienia. Rozważaliśmy to, jak kombinowali z tym. A Jezus mówi, w ogóle nie przysięgaj. Wypowiadaj słowa tak, tak, nie, nie. Bądź jednoznaczny, nie kombinuj nigdy. Bądź prostolinijny, mów i stój za słowem, które wypowiadasz. Zakon mówił, oko za oko, ząb za ząb, a Jezus, zrezygnuj z odwetu, nastaw raczej drugi policzek. I wreszcie zakon mówi, miłuj i szczególnie traktuj swoich rodaków, a Jezus mówi, zachowaj w sercu życzliwość nawet w stosunku do swoich nieprzyjaciół. I tak piąty rozdział Ewangelii Mateusza, żeśmy zakończyli rozważać. Powstańmy, jak Bóg pozwoli, to za tydzień przejdziemy do szóstego rozdziału, zajmiemy się pobożnością, przejawami pobożności. Ciekawe rzeczy Pan Jezus tam mówi. A teraz odnieśmy się do tego, co dzisiaj do nas mówił. Może w takim razie trzeba by było podziękować za złego męża, złą żonę, złe dzieci, złego sąsiada, bo to może jest dla nas dar od Boga, żebyśmy się szybciej stawali podobni do Pana Jezusa. Co by na to? Jest w tym coś na pewno. to nie są myśli wyssane z palca. To wynika z wypowiedzi Pana Jezusa. Módlmy się.